zapisaną w pierwszej księdze Samuela, drugi rozdział od 12 wersetu. Przeczytam dłuższy fragment do trzeciego rozdziału 18 wersetu. Posłuchajmy drugi rozdział. Posłuchajmy tej historii. Synowie Heliego byli ludźmi niegodziwymi. Nie znali oni Pana. Oto jak ci kapłani traktowali tych wszystkich, którzy przychodzili, aby złożyć ofiarę. Na przykład, gdy gotowano mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnym widelcem w ręku, wtykał narzędzie do kadzi, do misy, do kotła lub garnka i wszystko, co widelcem wydobył, zanosił kapłanowi. Tak ci kapłani czynili całemu Izraelowi, wszystkim, którzy przychodzili tam do Silo. Również zanim spalono tłuszcz, przychodził sługa kapłana i domagał się od składającego ofiarę. Daj tu mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, chce on tylko surowe. A jeśli ofiarujący powiedział, niech najpierw spalą tłuszcz, takie były wymogi prawa, a potem bierz co chcesz, to sługa odpowiadał, nie tak, daj to teraz, bo jeśli nie, zabiorę ci to siłą. Grzech tych młodych kapłanów stał się w oczach Pana bardzo poważny, ponieważ przez nich ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Tu może pominiemy chwilkę i od 22 wersetu dalej. Heli w tym czasie bardzo się zestarzał. Dotarło przy tym do niego, co jego synowie wyczyniali w Izraelu. Wiedział też o tym, że sypiali oni z kobietami, które według ustalonego porządku służyły u wejścia do namiotu spotkania. Upominał ich, dlaczego dopuszczacie się tych niegodziwości, o których słyszę od całego ludu? Nie, moi synowie, niedobrą to wieść rozpowszechnia, jak słyszy lud Pana. Jeśli zgrzeszy człowiek przeciw człowiekowi, to ma rzecznika, Boga. Lecz jeśli człowiek zgrzeszy przeciw Panu, to kto się za nim stawi? Ale synowie nie słuchali głosu ojca, ponieważ Pan postanowił ich zgładzić. Tymczasem chłopiec Samuel wciąż rósł, był miły Panu i lubiany przez ludzi. Pewnego razu przybył do Helego mąż Boży. Tak, mówi Pan, powiedział. Objawiłem się wyraźnie rodowi twojego ojca w czasie jego pobytu w Egipcie, gdy byli poddani władzy Faraona. Wybrałem go sobie spośród pozostałych plemion Izraela na kapłana, aby składał na moim ołtarzu ofiary, spalał kadzidło i nosił przede mną efod. Rodowi twojego ojca przekazałem też wszystkie wdzięczne dary synów Izraela. Dlaczego pogardziliście składaną mi ofiarą rzeźną oraz ofiarą z pokarmów, które nakazałem składać w moim przybytku? Twoi synowie są dla ciebie ważniejsi ode mnie. Tuczycie się pierwocinami ofiar z pokarmów składanych przez Izrael, mój lud. Dlatego tak oświadcza Pan, Bóg Izraela. Wprawdzie zapowiedziałem twojemu rodowi i rodowi twojego ojca, że będziecie służyć mi na wieki, teraz jednak oświadcza Pan, jestem daleki od spełnienia tej zapowiedzi. Uszanuję tych, którzy mnie szanują, lecz tymi, którzy mną gardzą i ja wzgardzę. Zbliżają się dni, kiedy pozbawię przywilejów ciebie i ród twojego ojca i nadejdzie chwila, że zabraknie w twoim rodzie starca. Wtedy przygnębiony spojrzysz zazdrosnym okiem na wszystko, w czym poszczęści się Izraelowi, podczas gdy w twoim rodzie starca już nigdy nie będzie. Kogoś jednak nie odetnę ci od mojego ołtarza, by nie odebrać ci resztek nadziei i nie pogrążyć cię w całkowitej rozpaczy. Jednak cała siła twego rodu zginie w kwiecie wieku, a to będzie znakiem, który dotknie Hofniego i Pinheasa, obu twoich synów. Otóż obaj zginą w jednym dniu. Wzbudzę sobie natomiast kapłana wiernego, który będzie postępował po mojej myśli. Utrwalę jego ród i będzie służył przy moim pomazańcu po wszystkie dni. Dojdzie też do tego, że każdy, kto pozostanie z twojego rodu, przyjdzie mu się pokłonić dla odrobiny srebra i bochenka chleba. Będzie też prosił, przyłącz mnie do jednego z urzędów kapłańskich, bym mógł się posilić choćby kromką chleba. Chłopiec Samuel posługiwał Panu przy Helim. Słowo Pana było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste. Był wieczór, Heli leżał na swoim posłaniu, wzrok miał bardzo słaby. Właściwie nie widział. Lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w świątyni Pana, tam gdzie stała skrzynia Boża. Wtedy właśnie Pan zawołał. Samuelu, chłopiec odpowiedział, jestem. Po czym wstał i przybiegł do Helego. Jestem, wołałeś mnie? Nie wołałem, odparł Heli. Wróć do siebie, śpi spokojnie. Samuel odszedł, położył się, lecz Pan jeszcze raz wezwał Samuela. Samuelu, Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie? Nie wołałem, mój synu, zapewnił Heli. Wróć do siebie, połóż się. Samuel zaś nie znał jeszcze Pana. Pan nie objawił mu jeszcze swego słowa. Tymczasem znów, już po raz trzeci, Pan zawołał Samuelu. Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Wtedy Heli pojął, że to Pan woła chłopca. Pouczył więc Samuela, idź, połóż się, a jeśli znów cię zawoła, odpowiedz, mów, Panie, bo twój sługa słucha. Samuel odszedł, ułożył się na posłaniu. Po chwili Pan przyszedł, stanął i wezwał jak poprzednio, Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział, mów, proszę, twój sługa słucha. Wtedy Pan przemówił do niego, wkrótce uczynię w Izraelu coś takiego, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. W tym dniu spełnię Helemu wszystko, co zapowiedziała mojego rodzie, od początku do końca. Donieś mu, że wkrótce osądzę jego ród raz na zawsze za winę, o której wiedział. Jego synowie bluźnili bowiem Bogu, a on ich nie powstrzymał. Dlatego przysiągłem rodowi Helego, że grzech jego rodu nie będzie mógł być przebłagany ani ofiarą rzeźną, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana. Potem stał i otworzył drzwi domu Pana. Bał się jednak wyjawić Helemu treść widzenia. Lecz Heli go przywołał, Samuelu, mój synu. On na to jestem. Heli zapytał, co on ci oznajmił? Proszę, nie ukrywaj tego przede mną. Niech Bóg postąpi z tobą choćby najsurowiej, jeśli ukryjesz przede mną nawet jedno słowo z tego wszystkiego, co Bóg ci oznajmił. I Samuel przekazał mu wszystko. Niczego przed nim nie ukrył. To Pan, stwierdził Heli. Niech czyni, co uzna za słuszne. Może dłuższy fragment, ale czasami warto przeczytać dłuższy fragment Słowa Bożego na nabożeństwie. Heli to taka tragiczna postać w Biblii. Chociaż gdybyśmy chcieli się przyjrzeć Helemu, to nie był tak po ludzku, wcale taki zły człowiek. To był Boży sługa. Boży sługa, który wiernie, można powiedzieć, służył Panu przy przybytku. To on, jakbyśmy chcieli czytać pierwszy rozdział, kiedy Anna, która właśnie urodziła Samuela, przyszła do świątyni, wylewała swoje serce i trochę nietypowy dla Żydów sposób modliła się po cichu i on pomyślał, że ona jest pijana i on tam trochę zruga. Ona mówi, przepraszam, ja nie jestem pijana, ja tylko z boleści mojego serca wylałem moje serce przed Bogiem. I on łagodnie odpowiedział, córko, odejdź w takim razie w pokoju, niech Bóg spełni twoją prośbę. To nie kto inny, ale właśnie Heli stał się przewodnikiem duchowym dla Samuela, proroka następnego. I nie właśnie nikogo innego, ale słowa Samuela, których on uczy, jak ma słuchać Boga, tak? I mówi, mów, Panie, bo twój sługa słucha. Tak mu odpowiedz, kiedy ciebie zawoła. Już nie wiem, pewnie dla milionów ludzi wierzących stały się inspiracją. Taką złotą myśl wypowiedział Heli z natchnienia Bożego Ducha. I to zostało zapisane w Piśmie Świętym. Kiedy Bóg do ciebie mówi, to można powiedzieć w ten sposób. My nie przychodzimy do Boga, żeby powiedzieć, słuchaj, Panie, twój sługa mówi. Tak? Tylko mów, Panie, twój sługa słucha. Bardzo często niestety tak wygląda nasza modlitwa, że my przychodzimy do Boga, żeby wylać przed Nim wszystko. Wylaliśmy serce i odchodzimy. Nawet się nie nastawiamy na słuchanie. Chcieliśmy przed Bogiem przedstawić swoje prośby i tyle. Natomiast Heli nauczył bardzo ważnej zasady Samuela, tak? Mów, Panie, twój sługa słucha. Nastawia się na słuchanie. Więc to był niezwykły człowiek, ten Heli. To nie był jakby samo zło. Boży człowiek, kiedy się okazało, że później się spełniały Boże proroctwa, Boże zapowiedzi, byśmy o tym przeczytali w 4 rozdziale, i Heli się dowiedział, że w czasie wojny, kiedy Arka Boża została zabrana na bitwę i ta Arka wpadła w ręce Filistynów, to nawet nie na śmierć swoich synów, na wieść o śmierci swoich synów, bo tego dnia również zginęli, obaj. Ale na wieść o tym czytamy, że skrzynia Boża dostała się w ręce niewoli, czyli że Boża obecność, to padł na znak, złamał sobie kark i umarł. Miał 90, prawie 100 lat. Tak był przejęty tą wieścią. Nawet nie na wieść o śmierci swoich synów. Więc to był człowiek, który gdybyśmy dzisiaj mieli go poznać, to mógł być dla nas wielu wzorem być może. człowiek w służbie, człowiek w jakiś sposób oddany Bogu. A jednak, niestety, jego historia kończy się dramatycznie. I jednak jego życie nie znalazło uznania w oczach Bożych. Dlaczego? Co było tego przyczyną, że Bóg tak surowo osądził nie tylko jego samego, ale cały jego ród? Bardzo surowa zapowiedź. Z jakiego powodu? Z powodu poniekąd jego synów, a właściwie tego, jak on podchodził do tych synów. To nie tylko synowie grzeszyli, bo żadnego z tych czynów, które czynili jego synowie, nie można by było przypisać Heliemu. To był człowiek pobożny. On nie maczał spraw swoich rąk w nieczystych sprawach, jak jego synowie niestety. A jednak Bóg na niego złożył odpowiedzialność za to wszystko, co się stało. Więc przyjrzyjmy się temu, co Bóg mówi. Gdybyśmy chcieli się zastanowić, co było przyczyną, że Bóg tak, a nie inaczej potraktował całą jego rodzinę, jego następne pokolenia, to w pewnym sensie moglibyśmy to zebrać do jednego słowa – bierność. Był bierny. On był bierny. Chociaż, co prawda, Słowo Boże mówi, że on napominał swoich synów. I można by odnieść wrażenie, czytając 25 werset 2 rozdziału, ale synowie nie słuchali głosu ojca, ponieważ Pan postanowił ich zgładzić. Że jakby to Boża odpowiedzialność, to Bóg zatwardził ich serce. Ale to, co sam Bóg mówi w 29 wersecie. Dlaczego pogardziliście składaną mi ofiarą rzeźną, którą nakazałem składać w moim przybytku? Twoi synowie są dla ciebie ważniejsi ode mnie. Tu podaje przyczynę, tak? I to, co powiedział Samuelowi w jego pierwszym proroctwie, które objawił Samuelowi, kiedy powiedział tak: donieś mu, że wkrótce osądzę jego ród raz na zawsze za winę, o której wiedział. Jego synowie bluźnili bowiem Bogu, a on ich nie powstrzymał. On ich nie powstrzymał. Twoi synowie są dla ciebie ważniejsi ode mnie. Wiecie, to nasuwają się takie słowa Jezusa, kiedy Jezus powiedział: ktokolwiek kocha bardziej niż mnie, ojca, matkę, dzieci, nie jest niegodzien. Nie jest. To był warunek uczniostwa, który Jezus postawił. I tu możemy zobaczyć jeden z przykładów, dlaczego. Bo gdyby Heli, podobnie jak Abraham, postawił Boga ponad nawet swojego najukochańszego syna, to do tych rzeczy by to nie doszło. Nie doszłoby. Zobaczcie, Abraham miał Izaaka jak oczko w głowie. Kochał go pewnie ponad wszystko. Ale kiedy Bóg chciał, stawiał go na próbę, ale o tym Abraham w tym momencie nie wiedział, żeby złożył z Izaaka ofiarę, ten poszedł to zrobić. Bez zająknięcia. Chociaż pewnie w sercu toczyło się niezłe zmaganie. Ale wybrał posłuszeństwo Bogu. I ufał Bogu. Wierzył Bogu, że Bóg mu zwróci syna. Że Bóg dotrzymuje swojego słowa. To nie było ślepe posłuszeństwo. Na zasadzie Bóg zmienił swoje zdanie. Jest Panem, ma prawo robić, co chce. On ufał Bogu, że Bóg mu zwróci Izaaka. Nawet jeśli on go zabije własnoręcznie. Wiemy, że się stało, bardzo dobrze się stało. Izaak nie zginął. Ale serce Abrahama zostało wypróbowane. To kocha bardziej niż mnie. Kogokolwiek. Nie jest mnie godzien. Bardzo, można powiedzieć, twardy warunek Jezus postawił. To byli dorośli młodzi kapłani. Można powiedzieć, są dorośli, odpowiadają za swoje własne czyny. Ale Bóg mówi, że on wiedział o winie. Tak? Wiedział o winie, że jego synowie bluźnili Bogu, ale ich nie powstrzymał. Nie powstrzymał. Dlaczego? Bo byli ważniejsi dla Boga jego synowie niż sam Bóg. Znaczy dla Haliego. Byli ważniejsi jego synowie niż sam Pan Bóg. Dlatego, chociaż wiedział o tym, co robią, nic z tym nie zrobił. Można odnieść wrażenie, ale przecież czytamy o tym, że on ich napominał. Zwraca im uwagę. Józef Flawiusz, historyk żydowski z czasów Jezusa, jeden w ogóle z pierwszych historyków w swoich dawnych dziejach Izraela, napisał o Helim, że Heli tak bardzo przejmował się losem swoich synów, że opłakiwał ich za życie. Już zaczął opłakiwać ich za życia. Heli był bierny. Znał wyrok Boży i uznał, że tak musi być. Taki fatalizm. Nic się nie da zrobić. Ale Bóg czegoś innego od niego oczekiwał. Miał ich powstrzymać. On miał ich powstrzymać. Może to nie zmieniłoby ich życia, bo mogliby i tak nie słuchać ojca, ale to, co powinien zrobić Samuel, to zdjąć ich ze służby. Żeby cały Izrael zobaczył, że nieważne, chociaż to są jego synowie, nie ma tolerancji dla zła. Nie ma. Zło nie będzie tolerowane. I wtedy cały lud bałby się Pana, bo widział, że Heli jest w swej miłości też czasem, kiedy trzeba, stanowczo. Ale Heli tego nie zrobił. Wiecie, czasami jest tak dzisiaj też, że wychowanie to jedna sprawa, a jakie będą nasze dzieci jako dorosłe, to jest druga sprawa. Nie zawsze jest to kwestią, myślę, samego wychowania, że jedność dzieci, rodziców potrafi być wspaniałym człowiekiem, a drugi staje się łotrem. Tu jakby nie ma reguły. Bywa z tym różnie, tak? Jedni rodzice porządni, a syn na przykład pije, tak? I można mu gadać i gadają ci rodzice, i to nie przynosi nic, nie dociera do słuchu. Nie dociera. Podobnie robił Heli, ale czy przypadkiem? Myślę, że tak było. Dlaczego ci młodzi kapłani, jego synowie, nic sobie nie robili z tego, co on gada? Bo tego się od niego nauczyli. Tata może stary pogada i tak nic nie zrobi. Więc możemy dalej robić swoje, tak? Wszyscy pewnie znamy, jeśli nie ze swojego życia, to znamy takie sytuacje współcześnie, kiedy możesz dziecku mówić, przestań coś robić, dalej robi, tak? Dalej będzie robić. Dzieci są nadzwyczaj bystre. Wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, tak? Dobrze wiedzą. Mama czy tata mówi raz, dobra, mogę dalej robić, bo nic nie zrobi. Mówi drugi raz, dobra, jeszcze mogę spokojnie robić swoje. I na przykład wiedzą, dobrze wiedzą, kiedy przychodzi moment, że przegięli im miarkę, teraz przez czas przestać, tak? Istnieją przy tym wszystkim takie dwa magiczne słowa. Są bardzo krótkie, ale bardzo pojemne zarazem. Już i zaraz, tak? Już, zaraz, nie? I to zaraz może trwać miesiącami nawet. Jest bardzo pojemne to słowo. Więc takie sytuacje zdarzają się również dzisiaj, że można gadać, a dzieci dobrze wiedzą, kiedy trzeba się już w końcu posłuchać, kiedy, jeśli oczywiście taka sytuacja zachodzi, że rodzic nie odpuszcza. Bo niestety znajdzie się wielu rodziców, którzy odpuści w końcu dziecku i przystanie na to, co dziecko chce, tak? Wtedy to dopiero się dzieje. Wtedy dopiero wyrasta, nie? Taki młody, któremu się wszystko należy. Bo tak się nauczył, tak? Tak zostało nauczone przez bierną postawę często rodzica. Więc synowie Heliego nauczyli się, że tata se pogada, tak z tego nic nie będzie. Nie będzie żadnych konsekwencji. Możemy robić dalej swoje. Tego ich nauczył. Świadomie czy nie. Przez swoją bierną postawę nauczył ich, że można i nauczyli w ten sposób cały Izrael, można lekceważyć ofiarę Pana. Bo nic się nie dzieje. Nie ma żadnych konsekwencji. Aż w końcu Bóg wkroczył i okazało się, że konsekwencje są. I to bardzo niemiłe. Bardzo niemiłe konsekwencje. To byli kapłani. I my dzisiaj jesteśmy uczeni przez Boże Słowo, że my dzisiaj jesteśmy powszechnym kapłaństwem. Nie ma już pewnego kasty ludzi, która jest wybierana na kapłanów i to oni są kapłanami. Dzisiaj my wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego kapłanami. Więc rolą kapłana jest reprezentować ludzi przed Bogiem, ale też Boga przed ludźmi. I równie dobrze widzimy współcześnie, każdy z nas słyszał albo zna nawet osobiście mnóstwo takich przykładów. W Polsce, kiedy kapłani, duchowni przez swoją postawę sprawiają, że ludzie co, nie wierzą, tak? Bo sami dają swoim życiem przykład, że można mieć za nic Boże Słowo. Można je mieć za nic. I żyć sobie po swojemu, tak? Mieć kobietę na boku albo coś tam, nie? W naszym kraju akurat bardzo często to się zdarza. I ludzie zostali nauczeni przez taką postawę, antyprzykład, że tak powiem, że zniechęcają się do Boga przez to. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, co Bóg mówi, w jaki sposób surowy sąd spada na rodzinę Heliego z tego powodu, że on nie potraktował jak należy tej sprawy. Zlekceważył sobie to. Sam Heli uczył Samuela, słuchaj. Słuchaj, co Pan mówi. Ale sam się nie słuchał do końca. Bo chociaż wiedział, jaki jest Boży wyrok, nic z tym nie zrobił. Nie wstawiał się ze swoimi synami i nie przeciwstawił się im samym. Temu, co oni robią. I to pokazuje nam, jak Bóg bardzo poważnie traktuje sprawę, w jaki sposób my uczymy dzieci i jacy dla nich jesteśmy. Bo Bóg myśli pokoleniowo. Bóg myśli perspektywą wielu, wielu, nawet tysięcy pokoleń, tak? Przecież Jego zapowiedź mówi, że Bóg tym, którzy są wierni, do tysiącznego pokolenia będzie okazywać łaskę, ale będzie przeklinać do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy przeklinają Pana, tak? Że wina ojców będzie nawet dosięgać do trzeciego, czwartego pokolenia. To pokazuje nam, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, jaka Boża łaska, 4 pokolenia wobec 1000 pokoleń. Ale też uczy nas tego, że Bóg myśli pokoleniowo. I Bóg bardzo duży nacisk kładł. Gdybyśmy chcieli czytać to, co Mojżeszowi Bóg przekazywał w swoim prawie, jak mają wychowywać swoje dzieci. Mówił o tym, miłuj Pana Boga swojego, swojego serca i tak dalej, z całej swojej siły. I wpajaj wszystkie te słowa w swoich synów. Mów o nich. W drodze, w domu, siedzisz, śpisz. Żyj tym po prostu. Spraw, żeby twoi synowie nasiąkli tym i przesiąknęli tym, abyś długo żył na ziemi, którą ja wam daję. Długo, tak? Żebyś długo żył. I chociaż prawdą jest to, że pomimo czasami nawet najlepszego wychowania, nasze dzieci w dorosłym życiu mogą wybrać inaczej. I to nie musi być wcale kwestia, że byli źle wychowani, skoro się pogrążyli w jakichś sprawach. Jako wolni ludzie każdy z nas ma wybór. Ale z drugiej strony, w przypowieści Salomona, 22 rozdział, 6 werset, mówi tak, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet i w starości. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet i w starości. Badania mówią, psychologów, że pewne wartości, które przekaże się dzieciom do 7 roku życia, z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa zostaną z nimi do końca ich życia. Do końca ich życia. Kto, inna z przysłów Salomona mówi tak, kto rózgi żałuje, nienawidzi swojego syna. Nie kocha swojego syna. Rózgi w sensie dyscypliny, tak? Heli żałował. Wiecie, to dla mnie jest ciekawe, że Jeśli chodzi o przekazywanie tej pałeczki następnym pokoleniom, to w Biblii wielu mężów bożych, a nawet cały naród Izraela, zawalał sprawę. To jest niezwykłe. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć wielu rodzinom bożym, wielu mężom bożym tak zwanym, że jeśli chodzi o ich życie rodzinne, to tam była totalna kicha. Spójrzmy na przykład chociażby Jakuba, tak? Jego synów. Co tam było? Zabić chcieli brata. Zazdrości. To rodzinka, co? Byśmy powiedzieli patologiczna, patole normalnie, nie? Dzisiaj byśmy tak powiedzieli. A Dawid? Ten człowiek według Bożego serca. Niezwykły człowiek według Bożego serca. Pomijając sprawę, że miał ileś żon i miał, nie wiem, już nie pamiętam, 40 albo 70 dzieci, to co się działo wśród jego rodzeństwa? Brat gwałci siostrę. Jeden chce zabić brat drugiego brata z zemsty. W końcu syn chce zabić ojca. Ładny pakiecik, co? Rodzinka Boża. Patologiczne rodziny. Dzisiaj nie jeden człowiek powiedział. I tacy ludzie zostali uznani przez Boga? Tak. Tacy ludzie. Ale to też pokazuje, jak często niestety, ale ci Boży ludzie zawalali sprawę wychowywania swoich dzieci. Źle ich wychowywali. Nawet sam Samuel, chociaż widział, co się stało z synami Heliego, czytamy w 8 rozdziale tej pierwszej księgi Samuela, gdy Samuel się zestarzał od pierwszego wersetu, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. Starszy z nich miał na imię Joel, co oznacza Pan jest Bogiem, wspaniałe imię, a młodszy Abiasz, co oznacza moim ojcem jest Pan, wspaniałe imiona. Byli oni sędziami w Berszebie, lecz nie postępowali tak jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem, przyszli do Samuela do ramy. Ty zestarzałeś się, zaczęli, a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Ustanów nam króla. Niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Bogu się bardzo nie spodobało i Samuelowi też się nie spodobało, że naród Izraela chce sobie króla ustanowić. Ale poniekąd sam się do tego przyczynił, bo jego synowie nie byli tacy jak Samuel. Też coś nie poszło, tak, z tymi dziećmi. I tak jak mówię, chociaż czasami sprawy nie zawsze się układają tak, że możemy zrobić wszystko, co nie jest ostateczną gwarancją, że nasze dzieci będą mieć dobre życie, że będą służyć Bogu. Może niekoniecznie. Ich wybór, niestety, tak. Ale naszą rzeczą jest zrobić wszystko. Wszystko, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki do tego, żeby takimi się stali. Dać im dobry przykład. Wybiorą w dorosłym życiu, jak będą chciały. Ale wiecie, tak jak za tą myślą z przypowieści Salomona, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zajdzie w niej nawet i starości. Jest nawet takie polskie przysłowie. Czym skórka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tak? Czym za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Wyjdzie wszystko, co zostało w nią wpompowane, czym nasiąknęła. Więc historia Heliego i Boży osąd uczy nas tego, że Bóg bardzo poważnie traktuje sprawę kształtowania następnych pokoleń. Bardzo poważnie. I uczy też nas tego, jak długofalowe mogą być konsekwencje zaniechań i zaniedbań w tych sprawach. Bo osąd nie dotknął się tylko synów, ale całej rodziny, następnych pokoleń. W twoim rodzie nie będzie już nigdy nikogo, kto dożyje starości. Heli był ostatnim, który dożył starości z tej rodziny. Chociaż Bóg dał im furtkę nadziei, mówiąc o tym, że nie zabraknie i tobie kogoś, kto będzie stał przede mną. Ale ten Boży surowy osąd dotknął go właśnie z tego powodu, że zlekceważył sobie Pana, nie uczył bojaźni Pana i swoich synów, i tym samym całego Izraela, bo tolerował zło, godził się na nie. Nie chciał, żeby jego synowie ponieśli konsekwencje, nie ponieśli kary, a na końcu spotkała ich kara dużo większa, dużo, dużo większa, ich wszystkich. Ale to też odwracając uczy nas tego, że jak poważne i długofalowe, dalekosiężne mogą być konsekwencje złego postępowania, to tak samo, o ileż bardziej błogosławione mogą być długofalowe, dalekosiężne skutki Bożego błogosławieństwa w życiu naszych, może jeśli takowe będą, prawnuków, jeśli my robimy to, co do nas należy. Jeśli my zadbamy o to, żeby właściwie wychować następne pokolenia. Posłuchajcie, patrząc na nas, jako wspólnota charakteryzuje nas to, że nas jest pół na pół, w sensie jest mniej więcej połowa dzieci i połowa dorosłych. I długo by szukać zboru, gdzie byłoby podobnie. Długo. Czy daleko? Ja w okolicy nie znam ani jednego. Zazwyczaj mają mniej dzieci. Zazwyczaj jest więcej starszych ludzi też i tak dalej. A to jest taka rzecz, która nas wyróżnia. Prawie tam jest kwestia, już nie pamiętam, dwóch osób chyba różnicy. Pomiędzy dziećmi a dorosłymi. Tak dużo dzieci mamy. U nas mniej więcej średnia pewnie na rodzinę to by wyszła trójka dzieci. Więcej niż średnia krajowa, dobrze ponad tą średnią krajową. Wiecie, i kiedy o tym myślę, to myślę, że Bóg ma o nas niezwykłe myśli, skoro tak sprawił, że takimi nas stworzył. Każdy zbór, każde miasto, każda wioska jest inna. Ma swoją specyfikę. Tworzy pewną charakterystykę, gdzie nie znajdziemy gdzie indziej, w żadnym innym mieście. Pewną atmosferę, pewną wyjątkowość. I podobnie jest ze zborami, ze wspólnotami. Każdy ma coś takiego wyjątkowego w sobie, co jest Bożym przeznaczeniem. Bóg dał nam dzieci. Wiele dzieci. Dzieci są darem Pana. To znaczy się, że Bóg ma dobre myśli o nas i myśli dobre ma o naszej przyszłości. A co za tym idzie, powinniśmy podejmować się tego wyzwania i zrobić wszystko, co możemy, żeby to nasze kolejne pokolenie było pokoleniem, które będzie służyć Bogu i daj Boże, żeby poszło dalej niż my w rozwoju. Kto wie? Może my będziemy małą społecznością, ale kto wie, co będzie z naszymi dziećmi? Może one pójdą w takie miejsca i takie rzeczy uczynią, że nam się to dzisiaj w głowie nie śni, tak wspaniałe dla Pana i dla ludzi. Dzisiaj nam się może to w głowie nie mieści, ale być może już jesteśmy, albo na pewno w jakiś sposób jesteśmy w to wpisani, żeby te rzeczy mogły się wydarzyć, tak jak ważne jest to, co my złożymy do ich życia. Chciałbym wam coś pokazać. Można wyświetlić filmik z Facebooka. Najpierw pewien filmik. Zobaczycie nabożeństwo z udziałem dzieci. Popatrzcie, coś dla mnie niesamowitego, jak zobaczycie te dzieci. A teraz dla porównania pewne zdjęcie naszych dzieci. Zrobione parę tygodni temu w trakcie nabożeństwa. Powiem, że część dzieci zwiała. I nie były tutaj wszystkie czyniące podobnie. To było w trakcie nabożeństwa, kiedy była transmisja. Nie wiem, dlaczego wtedy szkółki nie było. Może dlatego, że... Była? Tak. Oglądali też transmisję. Ale był spokój. To zdjęcie nie musi oczywiście reprezentować tego, co się dzieje naprawdę z naszymi dziećmi. Sam też niestety, jak widać od tej, na tym zdjęciu, wykorzystuje to, że wtedy jest spokój, tak? I dorośli sobie na przykład mogą tutaj spokojnie być. Ale niezależnie od tego, czy to, wiecie, rzeczywiście przedstawia to, co się dzieje, ale z drugiej strony to pokazuje zdjęcie znak czasów też, tak? I chciałbym, żeby nas zbudziło do takiej refleksji. Pomyślmy o tym, czego chcemy. Czy chcemy, żeby nasze dzieci przypominały na nabożeństwach bardziej te dzieci z tego filmiku? Czy dzieci, które kojarzą nabożeństwo z tym, że tu sobie można spokojnie pograć w telefonie? Też nasiąkają czymś. Tam, wiecie, niegroźne gierki. Jak ja byłem dzieckiem i były takie zegarki japońskie, tam też były takie prymitywne gierki, też żeśmy w to grali. Wszystko jest dla ludzi, się mówi, tak? Ale w kontekście tego, co się dzieje tutaj, wiecie, chciałbym, żeby nas skłonić do takiej refleksji, takiego głębszego zastanowienia się. Co zrobimy indywidualnie dla naszych dzieci? Co wpoimy w nie? Czego tak naprawdę je nauczymy, świadomie czy nie? Jakie postawy im przekażemy? I jako Kościół też, wszyscy razem, jako wspólnota. Wiecie, prawdą jest to, że słyszę nie jeden głos ze strony dzieci, nie jeden. Na szkółkę im się nie chce chodzić, nudno. Dajcie im telefon, to będzie ciekawie, nie? Unikają, na nabożeństwo nie chcą. Słyszę też głosy ze strony nauczycieli czasami, którzy się, że tak powiem, wypalają. Nie chce im się tych szkółek już więcej robić. To jest takie obopólne, że takie trochę jest zmaganie się. I wiem, że musimy coś zrobić z tym. Chce nas pobudzić w jakiś sposób do tego, żebyśmy się modlili i zastanawiali się nad tym i szukali Bożych rozwiązań, bo one są. Jeśli nas jest pół na pół, to służba dzieciom nie może być jakąś tylko mniejszą częścią naszej służby w ogóle. Nie wiem jeszcze, jak do końca to zrobimy. Mam tam kilka myśli w głowie, ale wiem, że coś musimy zmienić. Tak to dalej nie może wyglądać. Tym bardziej, że część naszych dzieci rośnie, staje się większa i pewne sprawy z nowym rokiem szkolnym będzie trzeba zupełnie inaczej przeprowadzić. Ale nawet najlepsze rzeczy nie da się zrealizować bez ludzi, którzy będą gotowi to robić. Bóg pośród nas na pewno chce wzbudzić ludzi, albo wzbudził już, albo pobudza, być może jakieś inne, nowe osoby, do tego, żebyśmy podeszli do służby dzieci bardzo poważnie. Ja jestem gotowy nawet przeorganizować całe nabożeństwo ze względu na służbę też dla dzieci, żeby to było coś więcej. Tam oczywiście nie ma szkółki, tam jest tak naprawdę kościół dziecięcy na tym filmiku, gdzie te dzieci mają swoje nabożeństwo. Uczą się modlić, uczą się wielbić Pana. Potem może nie ma takiego typowego kazania, tylko bardziej forma szkółki przez zabawę, naukę i tak dalej. Ale dzieje się to przez całe nabożeństwo. Jaki jest wspaniały owoc pracy widać tam w tym kościele, że te dzieci wielbią Pana całym sercem, tak? A nasze czasami trzeba zmuszać, żeby w ogóle chciały przyjść na nabożeństwo, bo nie chcą, tak? No bo ten świat jest bardzo atrakcyjny, niesie wiele innych atrakcyjnych rzeczy, więc chodzi też o to, co my przekażemy naszym dzieciom. Nie wiem, to, że to wcale nie musi być proste, że to jest trudne. To jest naprawdę trudne, ale z drugiej strony trzeba docenić też służbę tych, którzy pracują wśród dzieci. Bo myślę, że to jest trudniejsza służba, niż pracować wśród dorosłych, bo dorosły nie powie często, że mu się nudzi, że mu się nie chce i tak dalej. Przez grzeczność pominie te słowa, a dzieci wszystko prosto z mostu wywalą. I to jest praca na następne pokolenie, tak? Bo praca wśród dzieci oznacza, że dopiero owoce można może już za swojego życia nie oglądać, bo nas już na tym świecie może nie być. Ale to, co siejemy w nich teraz, czym skórka za młodu nasiąknie? Czym skórka za młodu nasiąknie? Ponieważ Bóg traktuje te sprawy bardzo poważnie, I ponieważ skutki, konsekwencje mogą być tak dalekosiężne i straszne w przypadku zaniedbań, ale też tak dalekosiężnie błogosławione, po 1000-krotnie bardziej błogosławione, kiedy my właściwie to traktujemy, to warto pomyśleć i zastanowić się nad tym, patrząc na przykład Heliego, żeby był dla nas pewną przestrogą. Dla nas jako rodziców, tak? Dla nas jako ojców. Bo to od ojców przede wszystkim zależy, jaka będzie wiara ich dzieci. To też badania nawet są w stanie to zmierzyć. Jest udowodnione naukowo, że decydujący wpływ na religijność, bo tak to jest przedstawione w badaniach swoich dzieci, na ich wiarę lub niewiarę mają wpływ ojcowie. Czyli od nas to zależy. Chociaż to nie znaczy, że matki nie mają żadnego wpływu, tak? Bo na przykład wspaniały mąż Boży Tymoteusz, do którego są napisane dwa listy w Nowym Testamencie, to wiarę tą, jaką miał, przekazała mu jego mama. Jego mama. Ona zaszczepiła mu wiarę. Czytamy o tym w samych listach Pawła, on o tym pisze. Więc matki też mają wpływ, ale też my jako Kościół. Ja bym chciał, żebyśmy mogli też dyskutować na temat pracy szkółkarskiej i w ogóle pracy wśród dzieci, pośród nas, żeby o tym rozmawiać, żeby poszukiwać rozwiązań, które pozwolą nam lepiej służyć dzieciom. Lepiej. Dużo bardziej się zaangażować w służbę wśród dzieci, aby ona mogła być bardziej owocna jeszcze. A to wymaga sprzężenia nas jako rodziców, bo często to, co jest na szkółce, to jest niestety w jakiejś mierze większej to, co dzieci wynoszą z domu, tak? Ale że potrzebujemy się sprzęt jako rodzice ze służbą, która z tymi wszystkimi, którzy chcą służyć na szkółce, aby przynieść wspaniałe efekty. Jeśli ktoś z was pośród jest taki, gdzie Bóg kogoś pobudzać może, aby podjąć się też tej służby po wakacjach, kto do tej pory może nie służy, to jesteśmy bardzo radzi temu, żeby jak najwięcej osób służyło dla dzieci, aby te nasze dzieci rosły w Panu. Także co? Będziemy się modlić. Żeby przyjąć to, co Bóg chce nam dzisiaj przekazać przez swoje słowo i sobie to wziąć do serca. Broń Boże, nie być jak Heli, który zlekceważył pewne rzeczy i dalej robił swoje, tak? Chociaż znał słowo Pana i zgodził się, biernie przyjął. On jest Panem, niech czyni to, co uważa za słuszne. Tak nie musiało się stać. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Ono jest pełne przykładów na każde czasy. Dziękuję Ci, że dzisiaj być może jest to słowo trochę i napomnienia, trochę takiej przestrogi, ale też słowo zachęty, abyśmy tak poważnie traktowali sprawę przekazywania pokoleniom następnym Twoich wartości, Twoich słów, abyśmy przepoili nimi nasze dzieci, naszą młodzież. Panie, abyśmy traktowali to poważnie tak samo, jak Ty poważnie to traktujesz. Nic mniej. Ucz nas tego. Niech Twoje słowo pracuje w nas, abyśmy go nie lekceważyli, abyśmy nie uczyli naszych dzieci, że można lekceważyć Pana, bo to uchodzi na sucho, a to jest nieprawda. Abyśmy nie sprowadzili przez swoją głupotę przenigdy na nasze dzieci nieszczęścia. Bo żebyśmy nie sprowadzili osądu Bożego. Panie, jesteś też dobry i Ty z drugiej strony lubujesz się w błogosławieństwie, chcesz błogosławić nasze dzieci w tak potężny sposób, że nam się to nie śniło. I chcesz, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy przyczyniają się do tego w niezwykły sposób. To jest niesamowite dla mnie zupełnie myśl, Panie, że moja dzisiejsza postawa może mieć wpływ, chociażby już mnie miało nie być na tym świecie, na moje wnuki, a może i prawnuki, jeśli takowe jeszcze będą, a nie przyjdziesz prędzej. Ale Panie, proszę Cię, zmieniaj serca nas wszystkich, aby to nie było tylko chwilowe poruszenie, ale coś, co zmieni nasze życie. Panie, Ty też masz dla nas pomysły, masz dla nas rozwiązania, abyśmy mogli wychodzić naprzeciw różnego rodzaju wyzwaniom wychowawczym w życiu naszych dzieci, w życiu dzieci naszego Kościoła, naszej wspólnoty, abyśmy mogli, to nie są problemy, dzieci nie są problemami, dzieci są wyzwaniami, żeby nas rozciągać, żeby nas rozwijać, abyśmy mogli je błogosławić, tak jak Ty je błogosławisz i chcesz je błogosławić. Pomóż nam, Panie, w tym, dopomóż nam w tym. Ty jesteś kreatywnym Bogiem, twórczym Bogiem, który dajesz niesamowite pomysły, abyśmy mogli nasze dzieci popchnąć ku przyszłości, którą Ty dla nich gotujesz, która jest Twoim zamierzeniem. Halleluja. Dziękuję Ci, że traktujesz nas, Kościół, w sposób wyjątkowy, że tak wiele darów nam dałeś i chcemy to odpowiednio przyjmować, nie zbagatelizować tego, ale potraktować z należną Tobie czcią wszystkie dary, które nam dałeś. Bądź wywyższony, Panie. Ty jesteś tym, kto mówi do naszych serc. I jeśli w jakikolwiek sposób dzisiaj nam na cokolwiek wskazujesz, a być może jakieś nasze zaniechania, nasze zaniedbania, nie chcemy, Panie, tego, żebyśmy pogrążali się w tym dalej, ale chcemy się odwrócić od tych rzeczy, które dzisiaj nam pokazujesz. Dziś, jeśli mówisz do naszych serc, Duchu Święty, Ty kierujesz Twoje wezwanie. Dziś, jeśli usłyszysz głos Ducha Świętego, nie zatwardzajcie swoich serc, jak podczas buntu. Chcemy mieć miękkie serca, przyjmować Twoje pouczenie, bo ono jest dobre dla nas i zawsze służy naszemu zbawieniu. Nie tylko naszemu, ale też naszym kolejnym pokoleniom. Halleluja. Amen.